Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Dzień dobry, witają się z Państwem realizujący audycję Jarosław Pachczyński. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Środa, 11 dzień listopada, magazyn wojskowy. Dziś o innej niż zwykle porze, ale też dzień wyjątkowy. Święto Niepodległości, to też sporo akcentów historycznych dziś w naszej audycji się pojawi.
Magazyn wojskowy.
Na początek jednak sprawy bieżące. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował umowę rozszerzającą współpracę obronną między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tym samym wiemy już, że jeszcze w listopadzie w Poznaniu zostanie utworzone wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Skoro przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy, sprawdzimy też, czy zmiana w fotelu prezydenta USA może zwiastować też zmianę polityki militarnej Stanów Zjednoczonych. O to zapytam doktora Jacka Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później już o naszej niepodległości przypomnimy sylwetkę jednego z jej ojców, marszałka Józefa Piłsudskiego. Pozostaniemy w roku 1918 i porozmawiamy o tym, jak wtedy wyglądały działania na polu walki, czym walczono i jak walczono. Odpowiemy na te pytania. W końcu powiemy o jednym z najstarszych orderów wojennych na świecie, bo kiedyś, dzień 11 listopada, był w Polsce świętem orderu Virtuti Militari. To wszystko do godziny 9.45.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i tradycyjnie Jacek Butlewski.
Serwisu nie można nie zacząć od dzisiejszego święta. Niepodległość była też efektem walki samych żołnierzy. Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku odbywają się głównie w formie wirtualnej. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesor Piotr Gliński powiedział, że mimo trwającej pandemii koronawirusa powinniśmy pamiętać o wydarzeniach, które konstytuują narodową tożsamość i wspólnotę.
W tym roku wszystko jest ograniczone, no wszystko przenosimy do sieci, w świat wirtualny. Staramy się pamiętać o tych bardzo ważnych wydarzeniach, które konstytuują przecież naszą tożsamość i naszą wspólnotę, ale w innej formie. No niestety pandemia na wszystko rzutuje. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy właśnie pamiętali, co nas łączy i co jest najważniejsze dla naszej wspólnoty.
Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę militarną pomiędzy obu krajami. Zakłada ona m.in. zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej o co najmniej 1000 żołnierzy. To także formowanie w Poznaniu dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych.
Ratyfikacja polsko-amerykańskiej umowy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, mówił prezydent Andrzej Duda. To także gwarancja militarnej stabilizacji dla tej części Europy oraz gwarancja, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego będzie przestrzegany.
Ten artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego przewiduje kolektywną obronę. Ta gotowość do kolektywnej obrony, jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska w Polsce militarna i obecność innych sił NATO.
Prezydent przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 lat obecność żołnierzy US Army znacznie się zwiększyła. Dziś to 1000 mundurowych, którzy stacjonują m.in. w Żaganiu i Orzyszu i setki sztuk amerykańskiego sprzętu oraz uzbrojenia. Prezydent Andrzej Duda dodał również, że dzięki ratyfikowanej dziś umowie ze Stanami Zjednoczonymi gwarantujemy sobie stabilny wzrost wymiany gospodarczej z tym państwem. Przejawem tego są chociażby inwestycje w sektor energetyczny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że ratyfikacja umowy ze Stanami Zjednoczonymi wzmacnia bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO.
To jest ważne, że zarówno republikanie, jak i demokraci identycznie postrzegają zagrożenia na wschodniej flance NATO. Jestem o tym przekonany, dlatego że rozmawiałem zarówno z politykami Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych i usłyszałem to samo, że relacje polsko-amerykańskie są kluczem do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Możemy powiedzieć w ten sposób, że jest to inwestycja w przyszłość następnych pokoleń.
Pierwszym wymiernym skutkiem podpisania umowy będzie uruchomienie w tym miesiącu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. W V korpusie ma pracować około 200 amerykańskich żołnierzy. W razie ewentualnego zagrożenia będzie można szybko przyjąć w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich. Polski rząd zobowiązał się do wybudowania infrastruktury, która będzie zdolna do przyjęcia co najmniej 20 tysięcy żołnierzy. Podpisanie umowy przez prezydenta kończy drogę, która rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. Doszło wówczas do podpisania deklaracji o współpracy wojskowej. Kilka miesięcy później zawarto umowę o pogłębieniu tej współpracy, a 15 sierpnia tego roku minister obrony Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu Mike Pompeo podpisali kolejną odsłonę wcześniejszych deklaracji. I na koniec Poznań. Piąte urodziny w nowej formule działania świętuje Agencja Mienia Wojskowego. Wcześniej osobno działały sama agencja, a także Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Obie połączono w 2015 roku, przypomina Krzysztof Dębiński, dyrektor poznańskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego.
Zajmujemy się zagospodarowaniem mienia powojskowego z jednej strony, a z drugiej strony wypłacamy świadczenia na rzecz żołnierzy. Zapewniamy im miejsca zamieszkania i zakwaterowania. Mości mieszkalne realizujemy naszą misję zakwaterowania żołnierzy. Budujemy domy dla żołnierzy. W tej chwili prowadzimy inwestycje w Jarocinie. Planujemy kolejną w Sieradzu i planujemy kolejną w Lesznie. Kolejną, ponieważ w ciągu minionych 5 lat właśnie i w Sieradzu i w Lesznie oddaliśmy budynki mieszkalne do użytkowania i żołnierze z nich w tej chwili korzystają. Sieradz, Leszno, a w Poznaniu także oddaliśmy jeden z budynków.
W tym roku miało być świętowanie 5-lecia, niestety plany te pokrzyżował koronawirus.
Magazyn wojskowy.
Słuchają Państwo Radia Poznań, magazyn wojskowy, a Państwa i moim gościem jest dr Jacek Raubo, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, portal defense24.pl. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to panie doktorze, na początek tak na gorąco spodziewał się pan, że tak rozstrzygnie się, a może właśnie tak pozostanie na razie przynajmniej nierozstrzygnięta sprawa wyborów w USA?
Znaczy pamiętajmy, że tutaj nie ma co definiować naszego oglądu jako rozgrzanego czy też pełnego emocji do tego, że to wybierają Stany Zjednoczone, wybierają Amerykanie. Jest to oparte o amerykański system wyborczy, szerzej nawet system polityczny. Ja to obserwuję z dystansem i wiedząc o tym, że mamy takie, a nie inne rozstrzygnięcia i mając na uwadze również pewne doświadczenia historyczne, między innymi kampanię tutaj tą prezydencką, którą stoczył George Walker Bush junior z Alem Gorem. A więc niewątpliwie, no mówię, więcej spokoju i amerykański system musi to skanalizować, te emocje.
Przynajmniej na razie wiele wskazuje na to, że to właśnie Joe Biden będzie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy to może oznaczać, że polityka wojskowa USA jakoś się zmieni? Ona się jakoś może różnić od tej prowadzonej przez Donalda Trumpa? No bo na przykład znalazłem Michael Carpenter, czyli doradca Bidena do spraw międzynarodowych, powiedział w rozmowie z RMF, że tu cytat: prezydentura Joe Bidena będzie mocno skupiona na bezpieczeństwie sojuszników NATO, szczególnie tych wyeksponowanych na wschodniej flance, w tym Polsce.
Czy pamiętajmy, że amerykańska polityka obronna nie jest pochodną decyzji jednego człowieka, nawet decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc konstytucyjnie głównodowodzącego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jest pochodną wielu elementów kreujących ją, od czynników wojskowych, a skończywszy na czynnikach politycznych. Niewątpliwie możemy powiedzieć jedno na obecną chwilę. Administracja Bidena, jeśli taka 20 stycznia przejmie władzę w Białym Domu, na pewno postawi na trochę inne narzędzia prowadzenia działań tutaj politycznych, dyplomatycznych, a więc mówiła i mówi tak naprawdę ta grupa doradców amerykańskich skupionych wokół demokratów, wokół Bidena, że należy wrócić do pewnej relacji sojuszniczej opartej na przede wszystkim takim może bardziej spokojnej, racjonalnej formie tutaj dyplomacji, ale niewątpliwie musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Joe Biden wchodzi, czy też wejdzie, oczywiście mówię tutaj o 20 stycznia, w pewne warunki, które są definiowane przez zewnętrzne czynniki, a więc Rosję, Chiny, rewolucję technologiczną, problemy wynikające z pandemii COVID-19 i to będzie kształtowało również jego prezydenturę od pierwszego dnia i trudno jest na dzień dzisiejszy powiedzieć chociażby, w jakim kierunku pójdą jego działania, chociaż, no mówię, patrząc na osadzenie w amerykańskim establishmencie, elitach i też pewny stosunek wielu doradców do spraw bezpieczeństwa, czy też analityków, czy też osób, które gdzieś tam w Waszyngtonie oscylują wokół tych kwestii, no to on będzie bardziej, wydaje się, słuchał swoich doradców, mniej ich dymisjonował.
Na Państwa portalu znalazłem takie ciekawe zestawienie tego, jak branża zbrojeniowa wspierała kandydatów obu. No i trzeba powiedzieć, że no jest ona dosyć podzielona.
Znaczy, pamiętajmy, że amerykańskie koncerny zbrojeniowe, czy też szerzej przemysł, który zarabia na kontraktach zbrojeniowych, zawsze się stara zabezpieczyć swoje interesy. I to jest racjonalne i bardzo połączone też z tym, o czym mówiłem, że wybory są, emocje są, ale po wyborach, po tych wszystkich emocjach, które są czasami rozgrzane do czerwoności, należy mieć dobre relacje z tutaj głównym gospodarzem Białego Domu, który niejednokrotnie wpływa chociażby na kierunki i możliwości eksportowe w zakresie zbrojeń, ale też wpływa w znacznym stopniu poprzez Pentagon na kreację potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych i to nie powinno zaskakiwać, też nie ma co rwać włosów z głowy, że te firmy tak kunktatorsko starają się być po jednej i po drugiej stronie, jest to po prostu naturalna projekcja pewnych interesów gospodarczych, interesów wynikających z chęci posiadania dość dobrych relacji z tym, który wygra, a więc na etapie, kiedy mamy dwóch silnych kandydatów, również pieniędzmi trzeba gospodarować w odpowiedni sposób. No i pamiętajmy, że tutaj też istotna rzecz, o której nie możemy zapominać, że my tak patrzymy na prezydenta Stanów Zjednoczonych i te pieniądze, które są tam wydawane, a ciekawszym by było też zastanowienie się, jak firmy, jak koncerny w poszczególnych stanach wspierają swoich kongresmenów. Zauważmy, że niejednokrotnie ten lobbying kongresowy, a więc wspieranie wydatków na konkretne bazy wojskowe, zakupy konkretnego uzbrojenia z mojego okręgu wyborczego albo bazującego na firmach z mojego okręgu wyborczego, jest równie silny, co czasami bardziej istotny nawet, bo patrząc na władzę kongresu w sferze finansowej, to może być bardziej istotne niż nawet te kwestie polityki wokół Białego Domu. A więc nie zaskakuje i trzeba po prostu zobaczyć, że jest to pragmatyka.
Zostawiając już ten przemysł zbrojny, ale pozostając przy technologii, myśli pan, że to nowe otwarcie w Białym Domu może wpłynąć na przykład na to, że no nie wiem, takie chińskie firmy jak choćby Huawei, że ten ban, który został przez administrację Donalda Trumpa na nie nałożony, on zostanie zdjęty?
Tutaj bardzo wiele będzie znaczyło sformowanie pewnego zespołu doradców i analityków, którzy będą kreować amerykańską politykę względem Azji, względem Chin i względem technologii. Te dwie rzeczy się gdzieś tam zapętlają. Zauważmy, że tutaj chińskie firmy będą rywalami amerykańskich firm i to nie zmienia tak naprawdę tej sytuacji fakt, że nie wiem, w Białym Domu zasiada demokrata czy też republikanin. Jeżeli interesy Stanów Zjednoczonych będą naruszone i będą mogły, załóżmy, pewne formy aktywności amerykańskiego prezydenta wpływać na lepszą efektywność amerykańskiej gospodarki, to niezależnie, czy to będzie demokrata, czy to będzie republikanin, będzie używał wszystkich możliwych i dostępnych narzędzi. Chińczycy zdają sobie z tego sprawę. Być może zmienią się też troszkę te formy relacji chińsko-amerykańskich, bardzo zantagonizowane, aczkolwiek chyba nikt w Pekinie, nikt w Waszyngtonie nie wychodzi z założenia, że nagle świat wróci do jakichś takich zasad idealistycznych, postzimnowojennych, bo po prostu żyjemy w takich warunkach, a nie innych, gdzie i Stany Zjednoczone mają swoje interesy, które są na kursie kolizyjnym z interesami chińskimi. Trzeba to przyjąć, zaakceptować i bardzo dobre były niedawno te dyskusje dotyczące kanałów komunikacji kryzysowej w kontekście Azji Południowej i Wschodniej i zrozumieć, że po prostu te dwa państwa muszą jakoś kooperować, mając na uwadze swoją rywalizację na wielu płaszczyznach, tym również wojskowej i technologicznej.
No i na zakończenie jeszcze w kontekście Polski, wiemy na pewno, że zmieni się też ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Georgette Mosbacher poinformowała w poniedziałek, że do 20 stycznia na pewno złoży rezygnację. Czy to może wpłynąć na współpracę tą militarną między Polską a Stanami? To znaczy choćby, czy to może wpłynąć na to ulokowanie amerykańskich żołnierzy w Polsce?
Jeżeli mówimy o kwestiach dyslokacji wojsk, to one nie dotykają ambasadora w takim wymiarze, że ambasador znika i znika decyzja o ulokowaniu, dlatego że to nie Departament Stanu generalnie kreuje tutaj zapotrzebowanie na konkretnych żołnierzy, konkretną infrastrukturę, a raczej Pentagon, ale rzeczywiście osoba ambasadora Stanów Zjednoczonych może być bardzo istotna, dlatego że jest to jednak reprezentant, bezpośredni reprezentant interesów amerykańskich i niewątpliwie jest to wyzwanie dla dyplomacji, żeby skanalizować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z nową osobą i to jest też pytanie, kto to będzie, kto będzie taką, nazwijmy to pod względem charakterologicznym, osobą, która reprezentuje nową administrację po tutaj tym 20 stycznia 2020 roku, 2021 roku. Przepraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był dr Jacek Raubo, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, portal defense24.pl.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama nie zdobnie tę chwałę, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Przy okazji Święta Niepodległości nie możemy zapomnieć o wielkich postaciach, które przyczyniły się do jej odzyskania. Jednym z najważniejszych ojców niepodległości był z pewnością Józef Piłsudski. Sylwetkę marszałka przybliża Jacek Butlewski.
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku. Sporo jego życia musiało więc upłynąć, nim doszło do jakże oczekiwanego odrodzenia państwa polskiego. Jego osiągnięcia sprawiają, że chyba najbardziej ze wszystkich kojarzy się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wśród wielu jego stanowisk warto wymienić te stricte związane z armią czy wojskowością. A więc odnotujmy, założyciel Polskiej Organizacji Wojskowej jeszcze pod zaborami, później naczelny wódz Polskiej Armii, to już listopad 1918 roku, wreszcie dwukrotnie premier i marszałek, ale po drodze była wojna z bolszewikami. Udane kontruderzenie z nad Wieprza i późniejsza bitwa nad Niemnem. Bitwa warszawska, jedna z 18 najważniejszych w dziejach świata, przypieczętowała odrodzenie Polski, ale i uchroniła przed komunizmem nie tylko Polskę, ale i Europę. Naczelne dowództwo Wojska Polskiego dzięki złamaniu sowieckiego szyfru znało dobrze położenie przeciwnika. Plan bitwy był wspólnym dziełem wówczas naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego i szefa sztabu generalnego generała Tadeusza Rozwadowskiego. W wyniku Bitwy Warszawskiej i późniejszej nad Niemnem w październiku 1920 roku zawarto zawieszenie broni. Przypieczętowano je traktatem pokojowym podpisanym w Rydze 18 marca 1921 roku. Jednym z ojców tego sukcesu, jak i całej niepodległości po zaborach, był Józef Piłsudski. A jak był traktowany w samym Poznaniu?
Pewnym truizmem byłoby dziś mówić, że relacje marszałka Józefa Piłsudskiego z Poznaniem były skomplikowane.
Piotr Grzelczak z Instytutu Pamięci Narodowej.
Faktem jest, że pewne polityczne uwarunkowania, dominacja Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce i narracja prowadzona w przestrzeni publicznej przez tą siłę polityczną sprawiły, że te stosunki na linii Piłsudski i Wielkopolska były w dwudziestoleciu międzywojennym trudne, skomplikowane. Chociaż nie ulega wątpliwości, że nie zawsze tak było. Te momenty zbliżenia oczywiście następowały, by wymienić tutaj tylko wizyty marszałka w Poznaniu na pierwszych rocznicach Powstania Wielkopolskiego, czy też wspominając książkę profesora Zbigniewa Dworeckiego, który napisał pracę pod tytułem Poznański i Piłsudski, i on ten mit o systematycznej niechęci, czy też uprzedzeniu Piłsudskiego do Wielkopolski nawet nie tyle, że podważa, ale mocno komplikuje. Tak czy inaczej, sami poznaniacy wobec marszałka pewien taki nim szacunku jednak mieli. Oczywiście o to dbała armia, a potem w latach 30. sanacyjne władze miasta, ale no należałoby tutaj wymienić w Poznaniu kilka takich punktów, które o tym świadczyły. Weźmy na to ulicę, aleję marszałka Piłsudskiego, którą w 35. roku ustanowiono. Możemy tutaj przywołać tablicę pamiątkową, którą odsunięto w roku 34 na fasadzie dworca kolejowego Poznań Główny. Możemy tutaj wspomnieć o kilku pomnikach, które się wówczas w Poznaniu pojawiły, chociaż tego jednego głównego, centralnego niejako nie udało się wybudować mimo zaawansowanych prac projektowych. Wreszcie pewnym takim ukłonem bardzo mocnym, wizerunkowym wobec marszałka był fakt przyznania mu w roku 33 przez Uniwersytet Poznański doktoratu honorowego.
Śmierć Józefa Piłsudskiego w 1935 roku przyspieszyła ciężka choroba. Był żegnany w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, także w innych polskich miastach, niczym król.
Józef Piłsudski odszedł wieczorem 12 maja 1935 roku w Belwederze po ciężkiej chorobie nowotworowej. Jeszcze tej samej nocy Rada Ministrów ogłosiła 6-tygodniową żałobę narodową, która szybko przerodziła się w nieoglądany dotąd nad Wisłą spektakl fundujący niejako pośmiertny kult marszałka. Sam pogrzeb odbył się 18 maja 1935 roku w Krakowie. No wtedy doczesne szczątki marszałka w asyście blisko ćwierćmilionowego tłumu odprowadzono do krypty świętego Leonarda, a w tym orszaku, który wiódł marszałka na Wawel, no była też delegacja z Poznania oczywiście. W samym grodzie Przemysła, podobnie jak w całym kraju, na gmachach urzędowych wywieszono opuszczone do połowy masztu białe-czerwone chorągwie, ozdobione żałobnym kirem. Urzędnicy nosili żałobne przepaski. Na wieść o śmierci marszałka pełniący obowiązki prezydenta pułkownik Erwin Więckowski zwołał specjalne posiedzenie Rady Miejskiej, żałobne posiedzenie w sali ozdobionej popiersiem Piłsudskiego. Zaś same właściwie uroczystości ku czci marszałka w Poznaniu zorganizowano w sobotę, 18 maja 1935 roku, czyli w dniu jego krakowskiego pogrzebu, najpierw na Placu Wolności, gdzie ustawiono taki duży pomnik właściwie po piersie marszałka. Tutaj przychodziły przez cały dzień delegacje szkolne z zakładów pracy. O godzinie 10 we wszystkich poznańskich kościołach zaplanowano msze święte. O 12 w całym mieście został wstrzymany ruch na 3 minuty i zawoły wszystkie fabryczne syreny. Natomiast wieczorem właściwie ceremonię przeniesiono w sąsiedztwo Teatru Wielkiego i Pomnika Wdzięczności, gdzie odbył się apel miejscowego garnizonu, koncert pieśni żałobnych, wszystkich połączonych zmęczonych poznańskich chórów i to wszystko miało taki głęboko uroczysty i smutny wymiar. Całość wieńczyła uchwała Rady Miejskiej z 29 czerwca 1935 roku o przemianowaniu części ulicy Święty Marcin, Wjazdowej i Zwierzynieckiej na Aleję Marszałka Piłsudskiego, a co ważne i co należy podkreślić, cała ta żałoba, o której przed chwilą mówiłem, odbyła się właściwie bez specjalnych zakłóceń i przykrych incydentów ze strony jego politycznych adwersarzy.
Józef Piłsudski był upamiętniony natychmiast. Polski emitent wydał srebrne 2, 5 i 10 złotówki, nazywane potocznie dziadkami. To oczywiste nawiązanie do charakterystycznego wąsa marszałka uwidocznionego na monetach, które były obiegowe, ale ich wartość kruszcowa, mówimy wszak o srebrze dość wysokiej próby 750, przewyższała wartość nominalną. Efekt był taki, że numizmaty poznikały z rynku, trafiając chociażby do słoików przezornych inwestorów. Wiele emisji z Piłsudskim było też, poczynając od lat 80. po dziś dzień, m.in. z okazji 90-lecia Bitwy Warszawskiej w 2010 roku, marszałek trafił też na kolekcjonerski banknot.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Zanim Polska odzyskała niepodległość, Europa ujrzała największy od czasów wojen napoleońskich konflikt zbrojny. Konflikt, który nadał kształt rozwojowi militarnemu na świecie. O tym, jak walczono w czasie I wojny światowej, opowiedział mi Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
Pierwsza wojna światowa to jest niezwykły postęp technologiczny na polu walki, bo pojawiają się rzeczy, o których w ogóle nie śniło się ludziom w XIX wieku. Przede wszystkim pojawienie się broni masowego rażenia. Karabiny, które donosiły znacznie dalej niż broń XIX-wieczna. Karabiny, które były znacznie celniejsze. Tu Niemcy przodowali w produkcji słynnych Mauserów, które były bronią bardzo skuteczną i bardzo sprawną i bardzo wytrwałą i odporną na warunki pogodowe. Stosowano jeszcze na początku techniki strategiczne polegające na takim marszu masowym na przeciwnika, prowadzeniu ognia i atakach na bagnety. Natomiast realia pola walki bardzo szybko zmieniły tę sytuację, ponieważ pojawiły się karabiny maszynowe. Karabiny maszynowe, które zostały wprowadzone w drugiej połowie XIX wieku. No, były one użyte już m.in. podczas walk z Indianami, czyli na przykład kartoczownica Gatlinga bodajże. Też potem Brytyjczycy używali w tych karabinów maszynowych w walkach m.in. w Sudanie. Na polu I wojny światowej, no to słynne Maksimy, które zostały prowadzone przez wojska niemieckie i to one wymusiły na armiach biorących udział zmiany taktyki. No trzeba było się chronić, trzeba było się kryć przed nadlatującymi pociskami. Niestety pole walki swoją drogą, a realia sztabowe swoją drogą, bo potem niestety słynna bitwa pod Sommą, w której Brytyjczycy ponoszą katastrofalne straty w ciągu jednego dnia, ginie i zostaje ranny około 40 tysięcy żołnierzy brytyjskich, gdzie mimo już trwającej wojny od 1914 roku, nie wyciągnięto wniosków i armia brytyjska rusza do ataku wyprostowana w grupach przeciwko umocnionym pozycjom niemieckim. No oczywiście na polu walki oprócz tego karabinu maszynowego pojawia się miotacz ognia, który jest też bronią straszną w tamtym czasie. Pojawiają się gazy bojowe stosowane bardzo, bardzo powszechnie w czasie właśnie I wojny światowej. I pierwsze użycie tych gazów bojowych następuje na ziemiach polskich w bitwie pod Bolimowem. Zostaje użyta broń chemiczna przeciwko wojskom rosyjskim. Jest ona porażająca, jej działanie jest porażające. Rosjanie nie wiedzą w ogóle co się dzieje i dlaczego umierają. Ginie tam mnóstwo rosyjskich żołnierzy zatrutych właśnie przez substancje chemiczne. Niemcy sprawdzają skuteczność tych gazów na terenach polskich, a potem właśnie na froncie zachodnim, między innymi słynne Ypres, gdzie są już na masową skalę użyte różnego typu środki chemiczne. Oczywiście mamy również takie rzeczy jak samoloty. Możemy zaobserwować ogromny skok technologiczny od 1914 do 1918 roku, gdzie w 1914 roku mamy panów latających samolotami, którzy strzelają do siebie z rewolwerów, a w 1918 roku mamy już maszyny porządnie uzbrojone, wyposażone w karabiny maszynowe na pokładzie i to kilka egzemplarzy i bombowce, które się pojawiają, także jest to zmiana technologiczna wysoka. Użycie pojazdów typu samochody, transportery, to wszystko też się pojawia w tym 1914 roku i na przestrzeni kolejnych lat. No i oczywiście czołg, który od 1916 roku bodajże pierwsze użycie też pod Somą właśnie czołgu, a potem pod Cambrai. Na masową skalę Brytyjczycy używają słynnych tanków, czyli zbiorników na wodę. Stąd się wzięła też nazwa czołgu w języku angielskim, czyli tank. I jest to broń, która bardzo szybko zaczyna dominować na polu bitwy. Zmienia się również taktyka, bo z walki właśnie takiej wyprostowanej pojawia się walka w okopach, walka niewielkimi grupami. Niemcy prowadzają grupy szturmowe wyposażone w niestandardową broń, które mają to grupy szturmowe zdobywać umocnione punkty i to jest naprawdę ogromna, ogromna zmiana technologiczna, jeżeli chodzi o I wojnę światową.
Magazyn wojskowy.
Tu Radio Poznań. Dzień 11 listopada w latach 1933-1989 był świętem orderu Virtuti Militari. To jeden z najstarszych orderów wojennych na świecie i najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. Krzysztof Polasik rozmawiał z tej okazji z orderoznawcą Tadeuszem Jeziorowskim.
Virtuti Militari to jest w języku łacińskim odznacza cnocie żołnierskiej. Tym cechom rycerskim, którym powinien się charakteryzować żołnierz Rzeczypospolitej. Dziedzic tradycji rycerskiej naszego kraju. To jest roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. To są cztery ramiona krzyża. I ta symbolika dla mojego pokolenia jeszcze, a jak pan widzi po mnie, trochę już odchodzącego, zawsze to budziło żywsze uczucia.
Jak by go pan opisał? Jak on wygląda?
Najwyższej klasy to jest krzyż wielki, jeśli chodzi o Virtuti Militari, czyli order wojenny Virtuti Militari, dzielący się na pięć klas. W klasie pierwszej krzyża wielkiego jest krzyż kawalerski, krzyż o równych ramionach poszerzonych na końcu, z wizerunkiem orła białego, ukoronowanego z berłem i jabłkiem w szponach. Na ramionach krzyża napis Virtuti Militari, dewiza orderu. Na odwrotnej stronie to zależy już z kolei od okresu, o którym mówimy, a więc po wznowieniu orderu w 1919 roku, 1 sierpnia, ustawą Sejmu, wtedy wprowadzono na odwrotnej stronie dewizę honor i ojczyzna, pozostawiając datę 1792. Natomiast sam krzyż to jest rzecz charakterystyczna, że od pierwszego rzutu oka się go rozpoznaje. To jest w klasie tej najniższej, w której był najczęściej nadawany, czyli w klasie piątej, krzyża srebrnego, to jest malutki krzyż na tych barwach, które są tak bliskie każdemu.
Order ustanowił król Stanisław August Poniatowski 22 czerwca 1792 roku podczas walk z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja. Krzyże przyznawano wyłącznie w trakcie wojny w obronie granic. Pełna nazwa to przecież Order Wojenny Virtuti Militari.
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego order został wznowiony. Nadawany był wtedy za wojnę w obronie granic, za wojnę z Moskwą znowuż, a w Królestwie Kongresowym ponownie wznowiony jako Order Wojskowy Polski. Rząd Narodowy wznowił nadawanie w powstaniu listopadowym i tutaj nastąpiła nieprawdopodobna zemsta polityczna rosyjska. Otóż po upadku powstania listopadowego car Mikołaj rozdał te odznaki swojemu wojsku, które brało udział w stłumieniu powstania. Nieprawdopodobne pohańbienie krzyża. Ale w 1919 roku wznowia się order i jest nazwany Orderem Wojskowym 1943 roku. Komuniści polscy w Związku Sowieckim przywłaszczają sobie order, nie mając żadnych praw. Zdarto koronę z orła, wytrącono mu berło jabłko ze szponów, usunięto koronę z nad krzyża z pierwszej i drugiej klasie. W 1992 roku Sejm przywrócił order.
Ilu odznaczonych, jak wiele było to osób?
Około 100 oficerów było za Stanisława Augusta, natomiast w czasie księstwa warszawskiego było parę tysięcy, za powstanie listopadowe drugie parę tysięcy, w II Rzeczypospolitej do 1939 roku było coś około 8 tysięcy, po wojnie doszło drugie tyle jeszcze w czasie za działania w czasie II wojny światowej. Wyróżnienie, które spotkało jeden z najlepszych pułków polskiej kawalerii, czyli 15 pułkowanów poznańskich, było wyróżnieniem wyjątkowym. Tylko 5 pułków kawalerii otrzymało ten znak na sztandar. I to było na Błoniach Grunwaldzkich, to dzisiaj nieistniejący teren. I tam 22 kwietnia 1921 roku, natomiast wieczorem w bazarze odbyło się przyjęcie, gdzie korpus oficerski gościł naczelnego wodza i tam padły bardzo znamienne słowa. Tam, gdzie byliście najlepsi. mówię wam to szczerze i otwarcie.
Jaki jest tak naprawdę cel przyznawania takich orderów? Ja już nie mówię konkretnie o Virtuti Militari.
Odznaczenie jest wyrazem uznania niekonkretnej osoby. To nie prezydent, który jest zwierzchnikiem wszystkich odznaczeń, nadaje, tylko to jest wyraz uznania przez Rzeczpospolitą, czyli nas wszystkich, dla tych, którzy się zasłużą w jakiejś dziedzinie. I to jest cel.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Jarosław Pakczyński, audycję współtworzyli Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.